Rozdział 32. Stary pan Thornton. Zgadza się! Zawołał Mateusz, podskakując z wrażenia, gdy mu przetłumaczyłem, co Kling powiedział. Ogrodnik opowiadał mi, że ojciec i syn nie mogli się pogodzić i dlatego Ernest Thornton przebywał przeważnie w podróżach, dopóki stary pan nie umarł, a ojciec nie chciał, aby ludzie wiedzieli o jego złych stosunkach z synem, jasne? I pewnie dlatego trzymał w tajemnicy swoją ostatnią wolę. To wszystko zgadza się ze sobą jak kropka z i. Ten pies to czarownik, ale pamiętajcie, musimy szybko działać. Thornton jest zdolny podpalić dom po raz drugi. Odezwałem się. Tak prędko się na to nie odważy. To by zbyt podejrzanie wyglądało, musi przecież mieć się nieco na ostrożności. Jeśli wie, że testament istnieje, to co chciał uczynić jest prawdziwym przestępstwem. Teraz wszystko rozumiem. Wcale się nie dziwię, że był na nas taki wściekły. Przede wszystkim musicie się dowiedzieć, ciągnął dalej Kling, komu stary pan Thornton zapisał majątek. W tej chwili skoczył na stół pyskacz, o którym ze wzruszenia zapomnieliśmy zupełnie i przemówił. Słuchajcie, może ja będę wam mógł służyć pomocą. Znałem bardzo dobrze starego Thorntona, to był prawdziwy pan. Nie widywałem go we dworze na wrzosowiskach, ponieważ przyjeżdżał tu tylko raz do roku na kilka tygodni. Ale do innej z jego posiadłości, gdzie przebywał stale, zwykłem przylatywać wcześnie w jesieni. Gdy był już w podeszłym wieku, wycofał się z pracy i spędzał ostatnie swe lata bardzo spokojnie, zdobywając nagrody za swoje krowy, owce i konie, a przede wszystkim konie pociągowe. Był bardzo dobry dla zwierząt ten poczciwy staruszek. W swoim ogrodzie stawiał wszędzie naczynia z wodą, skrzyneczki do lęgu i różne tym podobne urządzenia dla ptaków, a jego stary służący musiał co rano sypać ziarno i okruchy dla wróbli i innych ptaków żyjących na swobodzie. Czasem, gdy stary pan czuł się dość dobrze, czynił to sam. Stąd moja z nim znajomość. Poza tym robił bardzo dużo dobra dla polepszenia doli zwierząt. Ufundował w miasteczku koryta z wodą dla koni i utrzymywał z własnych pieniędzy pomocnicze zaprzęgi zapasowe na stromych jezdniach we wszystkich miastach, w których posiadał domy. Był to przyjaciel zwierząt i najwytworniejszy stary pan, jakiego kiedykolwiek znałem. Nie zdziwiłbym się wcale, Tomku, gdyby zapisał część swego majątku na wyższe cele, na opiekę nad zwierzętami. Jeszcze pyskacz nie skończył, a ja już wyciągnąłem swój notes, w którym przechowywałem troskliwie skrawek pergaminu. Rozpostarłem go przed sobą i odczytałem tych kilka słów odgryzionych z testamentu. Było tego cztery linie. Pierwsza brzmiała: wykonawca powinien, druga: zapisuje, trzecia: powyższemu towarzystwu lub towarzystwo ma ostatnia opieki nad. Ku zdziwieniu wszystkich skoczyłem na równe nogi i powiedziałem: idziemy do doktora i to jak najprędzej. Mysz z dworu na wrzosowiskach przeprosiła nas. Musi wracać do domu, bo już późno i jej małżonek będzie niespokojny. Biała mysz zaofiarowała się odprowadzić swoją przyjaciółkę do furtki, po czym miała zaraz wrócić. Mateusz, Jeep, Kling, pyskacz i ja udaliśmy się natychmiast do gabinetu doktora, gdzie zastaliśmy go jak zwykle nad książkami. Doktorze! Zawołałem. Jest mi bardzo przykro, że panu przeszkadzam, ale musi pan nas wysłuchać. Z wyrozumiałym westchnieniem doktor położył pióro i słuchał mego sprawozdania. Sam pan widzi, kończyłem pokazując mu znowu skrawek pergaminu. Jest prawie pewne, że gdy się ten kawałek przyłoży do reszty, ostatni wiersz musi brzmieć towarzystwo opieki nad zwierzętami albo coś w tym rodzaju. Gdyż na ten cel przeznaczał stary pan jeszcze za życia duże sumy i prawdopodobnie ta miłość do zwierząt pozbawiła wyrodnego syna wielkiego majątku. Doktorze, tu idzie o oszustwo popełnione na zwierzętach. Obserwowaliśmy z przejęciem twarz doktora, gdy zastanawiał się w milczeniu nad znaczeniem mojej z lekka patetycznej przemowy. Wreszcie spostrzegłem wyraz zrozumienia, chociaż jeszcze nie zgody. Ależ Stubbins, powiedział spokojnie, czyż nie budujesz większej części swego oskarżenia na przypuszczeniach i domysłach, jakkolwiek przyznaję, że są one dość rozsądne. Ale co ja mam tu do zrobienia? Doktorze, rzekłem, musimy znaleźć ten testament. Tak, tak. Powiedział, przyznaję, ale jak? Nawet gdybym się udał do tego domu, narażając się na uwięzienie za usiłowanie kradzieży i tym podobne nieprzyjemności, jaką mogę mieć nadzieję odnalezienia testamentu, skoro nie znalazł go syn, który od śmierci ojca tam stale mieszkał i szukał bezustannie? Uznałem natychmiast, że miał słuszność. Trudności zamierzonego przeze mnie przedsięwzięcia były ogromne. Ale gdy tak stałem w milczeniu zniechęcony, usłyszałem nagle w ogrodzie pisk białej myszy. Tomku, Tomku, znalazły go! Znalazły! Myszy znalazły testament!